Cześć, z tej strony Kamil. Witam Cię w 28. odcinku podcastu o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. Dzisiejszy odcinek będzie troszkę odbiegał od tego, w jaki sposób przedstawiałem książki wcześniej. Postanowiłem, że przyjmę trochę luźniejszą formę. I chociaż książka, o której będziemy rozmawiać, jest może nie tyle, że twarda, ale zawiera bardzo dużo konkretów, to właśnie moim zdaniem zawiera ich tak dużo, jest tak naszpikowana różnego rodzaju treścią i porusza tak rozbieżne tematy często, że bardzo ciężko było mi wyciągnąć jakieś takie najważniejsze lekcje z niej. Dlatego postanowiłem, że owszem, wyjmę część książki, przedstawię ją w formie takiej fajnej treści, o której usłyszycie później, ale będzie to taka forma trochę bardziej luźna, może będę mówił troszkę więcej od siebie. Ale co to właściwie jest za książka, którą się dzisiaj zajmiemy? Otóż jest to książka klasyk. W sumie już widzisz to po tytule tego nagrania, czyli to 4-godzinny tydzień pracy autorstwa Timothy'ego Ferrisa. I książka sama w sobie jest bardzo znana, szczególnie w środowisku przedsiębiorców albo ludzi aspirujących do tego, żeby być przedsiębiorcami, czyli żeby mieć swoją firmę, działać jako freelancerzy czy coś w tym stylu. Ta książka jest pewnego rodzaju takim może manifestem właśnie przedsiębiorczości, tego, żeby dążyć do pracowania na swoim. I co w niej Tim przede wszystkim porusza, to, żeby trochę przedefiniować sobie to, czym tak naprawdę jest bogactwo. Mówi w niej o takim koncepcie powiedzmy bardziej o takim nowym podejściu do pracy i do bogacenia się. Ludzi, którzy tym konceptem się posługują, nazywa bogatymi w zupełnie nowy sposób. I o co w tym chodzi? Przede wszystkim o to, że często bogactwo utożsamiamy z ilością pieniędzy albo ilością majątku, jaki posiadamy. Czy mamy jakieś wille, zamki, pałace, tego typu sprawy, drogie samochody i świetne ubrania, czy to ile mamy pieniędzy na koncie. A co mówi Tim, że tak naprawdę w dzisiejszych czasach to się zaczyna trochę zmieniać. Ludzie zaczynają nie tyle dbać o to, ile zarabiają i w jaki sposób dzięki pieniądzom stają się lepszymi ludźmi, tylko coraz większe przesunięcie widać w stronę doświadczania, że pieniądze są tylko źródłem, pewnym zasobem, którego potrzebujemy, żeby spełniać swoje marzenia, żyć tak jak chcemy i realizować się w naszym życiu. I wiadomo, często te sprawy mogą być ze sobą połączone w jakiś sposób. To, że robimy coś, co lubimy i zarabiamy jednocześnie na tym pieniądze, może się łączyć i nie ma w tym nic złego, ale nie jest to jedyne źródło przyjemności, jedyny sposób na życie, w jaki sposób możemy prowadzić. Sam autor świetnie pokazuje to na swoim przykładzie. Napisał 5 książek, z których każda stała się bestsellerem. Jest inwestorem i doradcą takich firm jak Uber, Facebook, Shopify czy Duolingo i wiele, wiele innych. Link dam na blogu, jeśli chcecie sobie zobaczyć, ilu firmom tak naprawdę pomaga. Prowadzi także jeden z najpopularniejszych podcastów na świecie, The Tim Ferriss Show, który jako pierwszy podcast w kategorii biznesowej osiągnął ponad 100 milionów odtworzeń, z tego co pamiętam, i przeprowadza w nim wywiady z różnymi sławnymi osobami, takimi jak na przykład Arnold Schwarzenegger, którego biografię omawialiśmy w jednym z pierwszych odcinków podcastu. Także trzeba mu przyznać, że człowiekiem jest całkiem obrotnym, a właśnie w tej książce, o której dzisiaj rozmawiamy, pokazuje mniej więcej, w jaki sposób do tego dotarł, jakie były jego początki, jakiego sposobu myślenia potrzebował i jak ten sposób myślenia wykształcał, żeby do tych efektów dojść, najprościej mówiąc. Pokazuje między innymi, w jaki sposób eliminować rzeczy, które nie są potrzebne na naszej drodze. Pokazuje, w jaki sposób można zautomatyzować nasz biznes, czy w ogóle jakiekolwiek inne działania, tak żeby nie przeszkadzały nam w robieniu tego, co jest naprawdę ważne. A jak to już zrobimy, to też jest jeden z rozdziałów, w którym opisuje, w jaki sposób osoby, które pracują na etacie, mogą, jeśli tego chcą, jeśli ten etat jest w jakiś sposób dla nich uciążliwy, uwolnić się z tego etatu. I opisuje to bardzo fajnie i krok po kroku, chociaż może nie ze wszystkimi jego metodami się zgadzam, bo niektóre są dość drastyczne, radykalne, tak bym może to nazwał. to myślę, że wiele osób, które chcą w taki sposób zacząć pracować, jak on, iść za jego przykładem, myślę, że bardzo wiele na tym skorzystają. Cała ta książka jest opisana w bardzo fajny sposób. Tim podaje wiele historii, wiele przykładów ludzi, z którymi pracował, wiele swoich przykładów i sama w sobie ta treść, chociaż przenosi bardzo dużą wartość merytoryczną, to jest także bardzo inspirująca. Jest tak napisana, żeby po pierwsze odpowiedzieć na wszelkie pytania, które czytający może mieć już na etapie lektury, ale także przekonuje, że ten tryb życia, ten styl życia jest tak naprawdę dla każdego, że nie trzeba być ani w czepku urodzonym, ani mieć bogatych rodziców. Wystarczy po prostu trochę zapału i zaangażowania, żeby to osiągnąć. Ta książka, przynajmniej moim zdaniem, chociaż także zdaniem autora, który sam to pisze na okładce, będzie przede wszystkim dla osób, no, które, jak już troszkę nawet nazwa wskazuje, chcą przejść z etatu na własny biznes. Chcą przestać pracować dla kogoś i zacząć realizować swoje własne marzenia, własne plany. Nawet w jej podtytule jest umieszczony tekst: nie bądź płatnym niewolnikiem od 9 do 17. Także myślę, że to samo już wskazuje, do jakich osób jest nakierowana ta książka. Mimo to myślę, że będzie także przydatna dla osób, które zaczynają w tej chwili przygodę z biznesem, otwierają swoją firmę i być może potrzebują takich porad na początek, nie wiedzą do końca, w którą stronę się rozwijać, jak zaplanować ten rozwój. Tutaj Tim podaje bardzo dużo fajnych wskazówek, więc myślę, że będzie to równie przydatna lektura dla osób początkujących, ale myślę, że mimo tego będzie to lektura także przydatna dla osób, które w biznesie siedzą już od dawna, ale na przykład chcieliby mniej czasu pracować, więcej poświęcać może rodzinie, a mimo to osiągać takie same, przynajmniej takie same, a najlepiej jeszcze lepsze efekty w tym, co robią. Bo nie chodzi o to, żeby, tak jak tutaj Tim często powtarza, nie chodzi o to, żeby pracować więcej, ale chodzi o to, żeby pracować mądrzej, efektywniej, żeby to, co włożymy, dało jak największe przełożenie na efekty, które chcemy osiągnąć. I przyznam szczerze, że miałem bardzo duże problemy, jeśli chodzi o wybór tematu dla tego podcastu, bo z jednej strony nie chciałem całej książki omawiać, chciałem wybrać jakby to, co jest moim zdaniem najważniejsze, albo czego sam się uczyłem, ale tak na dobrą sprawę to jest tam taka masa przydatnych informacji i taka doza inspiracji, że bardzo ciężko było mi wybrać coś, co moim zdaniem byłoby takie najistotniejsze i przekazać to jeszcze w taki sposób, żebyście także wy na tym skorzystali. Także wykorzystałem troszkę gotowy schemat, mówiąc szczerze, tak, ale postaram się go bardzo fajnie rozwinąć. I to jest dokładnie zestaw błędów, o których wspomina Tim Ferriss na końcu swojej książki. To są właśnie błędy, które popełniają według niego ludzie bogaci w zupełnie nowy sposób, albo ludzie, którzy chcą się tacy stać, chcą trochę więcej czasu spędzać na spełnianiu swoich marzeń i realizowaniu tego, co dla nich ważne, a mniej na skupianiu się na tym, żeby zarabiać pieniądze i w jakikolwiek sposób się utrzymać. I to sobie za chwilę omówimy, a jeszcze chciałbym dodać, że na końcu tego odcinka mam dla was mały prezent. To jest coś, czego do tej pory jeszcze nie było w tym podcaście i mam nadzieję, że się wam spodoba. Tak po prostu. To w takim razie zaczynamy. Wypisałem sobie 9 błędów, które moim zdaniem są najistotniejsze z tych, które tam wypisał Tim i chciałbym, żebyśmy je sobie pokrótce omówili. Pierwszy błąd, o którym mówi Tim, to to, że tracimy z oczu marzenia i wpadamy w wir pracy dla samej pracy. I to jest fakt. Łatwo nam często zapomnieć, dlaczego pracujemy i robimy niektóre rzeczy, które tak naprawdę nie powinny być robione. Zapominamy się i wykonujemy obowiązki, które albo niczemu nie służą, a później mówimy, że nie mamy czasu i jesteśmy zarobieni. Skupiamy się często na tym, żeby jeszcze więcej pracować, jeszcze więcej robić, dostarczać jak najwięcej, co tylko możemy. I często, właśnie to jest najciekawsze, że ludzie często odbierają bycie zapracowanym, bycie zajętym jako pewnego rodzaju atut. To znaczy, że kiedy jestem zapracowany, to jestem ważniejszy. Że kiedy jestem zapracowany, to moje życie jest w jakiś sposób istotne. I zapominają o tym, że ludzie, którzy patrzą na to z zewnątrz, nie zawsze do końca tak to odbierają. Myślę, że szczególnie nasi bliscy, którzy patrząc na nas, jak jesteśmy zapracowani i nie mamy dla nich czasu, najnormalniej w świecie, znaczy nie tyle, że nie mamy czasu, nie chcemy poświęcać im czasu, oni z pewnością nie odbierają tego jako jakikolwiek atut. Myślę, że tutaj zdecydowanie dużo więcej wartościowe jest to, żeby pracować faktycznie tyle, ile potrzeba, ale też nie pracować po to tylko, żeby pracować, żeby robić rzeczy, które może nie zawsze całkiem są istotne. Nie tylko pracować po to, żeby zarabiać jeszcze więcej pieniędzy, żeby móc, nie wiem, jeszcze więcej wydawać, mieć jeszcze wyższy status społeczny, przynajmniej tak sobie często wymawiamy, ale pracować faktycznie po to, żeby realizować w jakiś sposób swoje marzenia, swoje wartości. W tym miejscu Tim daje pod zastanowienie takie pytanie, które właśnie ludzie często zadają sobie pytanie, co jest moją pasją i dążą do tej pasji szukając jej. A według niego to jest niewłaściwe pytanie. I w tym miejscu powinniśmy sobie zadać pytanie, co cię ekscytuje? Czyli nie zastanawiać się nad tym słowem pasja, które jest tak ciężko opisywalne i tak naprawdę każdy inaczej je rozumie, ale zastanowić się nad tym, co nam sprawia radość, co sprawia, że czujemy się spełnieni, lepsi, jakie to są rzeczy, z których wykonujemy, jakie to obowiązki albo jakie to momenty w życiu. I żeby przesunąć skupienie z pracy dla pracy na pracę dla konkretnych efektów, które chcemy osiągnąć. Czyli skupić się na tym, żeby wykonać ją jak najmniejszym kosztem, ale zyskać jak najwięcej w kontekście tego, co chcemy osiągnąć. Drugi błąd, który wybrałem, a o którym też Tim bardzo często wspomina, to uprawiasz mikrozarządzanie. Czyli jeśli jesteś osobą, która stara się dopilnować wszystkiego, wszystkich poprawia, we wszystko się wtrąca, to tak naprawdę, owszem, lepiej kontrolujesz to, co się dzieje wokół ciebie, ale czy to tak naprawdę jest twoim celem? Bo z jednej strony fajnie, wszystko działa tak jak w zegarku, tak jak powinno, tak jak ty chcesz. Z drugiej strony zajmujesz się rzeczami, którymi chyba tak naprawdę się nie powinieneś zajmować, bo skupiasz się na tym, co robią inni, a nie skupiasz się na tym, co możesz sam dostarczyć. Przez to często jest tak, że nie dajesz innym swobody działania, a jeśli nie dasz im swobody działania, jeśli ludzie nie czują się odpowiedzialni w 100% za to, co robią, to ciężko im się będzie rozwijać. Tak naprawdę, jeśli jesteś menadżerem i masz swój zespół, to kontrolując każdego z osobna, tak naprawdę te osoby będą wciąż miały wrażenie, że to jakby odpowiedzialność jest całkowicie na twoich barkach i oni nie muszą się przejmować dostarczaniem efektów. Oni nie muszą się za bardzo przejmować tym, żeby być lepsi w tym, co robią, bo tak naprawdę jeśli coś będzie źle, to i tak to wyłapiesz i to poprawisz. A dając ludziom pewnego rodzaju autonomię, delegując im tą odpowiedzialność, dajesz im też poczucie sprawczości. Widzą, że mają wpływ na to, co robią, i efekty zależą tylko od ich zaangażowania i umiejętności. Żeby ten błąd naprawić albo ten problem rozwiązać, możesz ustalić na przykład jasne zasady, wydzielić bardzo konkretne obowiązki, ale przede wszystkim też określić zakres odpowiedzialności czy też zakres autonomii. Czyli żeby każda z osób, która wykonuje jakieś działania, wiedziała w którym momencie kończy się jej odpowiedzialność i w którym też się zaczyna. Wtedy będzie mogła samodzielnie podejmować decyzje, będzie się uczyć, jak te decyzje podejmować, a ty dzięki temu nie będziesz musiał już kontrolować jej na każdym kroku i zajmiesz się tym, co naprawdę jest ważne w pracy menadżera. Trzeci błąd to to, że rozwiązujesz problemy, które mogą rozwiązać twoi podwykonawcy lub pracownicy. I tutaj Tim podaje taki bardzo fajny przykład, bo kiedyś, kiedy startował ze swoją firmą, która produkowała suplementy diety, to mimo tego, że obsługą klienta zajmowała się zewnętrzna firma, która dostała od niego jakieś konkretne wytyczne, to codziennie spływały do niego maile i telefony z zapytaniem, jaką decyzję mają podjąć. Na przykład pojawił się jakiś zwrot, albo był jakiś niezadowolony klient i nie wiadomo było, w jaki sposób z nim rozmawiać, albo czy jesteśmy w stanie mu przyznać ten zwrot, czy nie. I Tim w końcu podjął decyzję, że okej, każdy zwrot czy każda decyzja, która będzie kosztować do $100, to możecie ją podjąć samodzielnie. Jasno im określił, w jaki sposób mają to robić, w jakich przypadkach to robić, w jakich nie. Po tym stwierdził, że podliczy koszty, czyli normalnie ile by kosztowało go to, że będzie obsługiwał te spływające zapytania, a ile będzie go kosztowało to, że pracownicy tej firmy obsługujący jego klientów będą te decyzje podejmować samodzielnie. I okazało się, że po tym wyliczeniu jest na plusie, więc nawet podniósł ten pułap decyzyjny do $400, że jeśli podjęcie decyzji jakby może się wiązać z kosztem do $400, to mogą to podjąć samodzielnie. I co się okazało? Że wcale koszty obsługi tych zamówień nie wzrosły w żaden sposób, a on miał dzięki temu więcej czasu na realizację rzeczy, które były dla niego bardziej ważne. I myślę, że ten przykład warto mieć w pamięci w następnym razem, kiedy będziemy się bali komuś wdelegować podjęcie jakiejś decyzji. Tak naprawdę często te osoby nie podejmą gorszej decyzji niż my. To się opiera na zasadzie tak lub nie, gdzie bardzo często jest to oparte o bardzo racjonalne wytyczne. Czwarty błąd, który może się pojawić, to to, że pomagasz podwykonawcom lub pracownikom w rozwiązywaniu tego samego problemu. No bo problemy lubią się powtarzać. Często jest tak, że mimo tego, że raz coś rozwiązaliśmy, to ta osoba druga wciąż bardziej może nie tyle, że nie nauczona tego, jak to zrobić samodzielnie, ale jest nauczona tego, żeby się do nas zwracać z każdą pierdołą. Więc jeśli dany problem występuje kilkakrotnie, albo jest jakaś decyzja, którą trzeba podjąć i to jest ta sama decyzja, już na przykład wiadomo, jaką podejmiesz, ale ta osoba wciąż nie chce brać na siebie tej odpowiedzialności, no to ciągle trzeba odpowiadać i sprawdzać, czy to wszystko jest dobrze realizowane. Często to wynika też z tego, że lubimy być potrzebni i gdy pomagamy innym w kółko rozwiązać nawet ten sam problem, to mamy jakieś poczucie sprawczości. No tylko, że często to jest po prostu strata czasu. I to zarówno dla tej osoby, która musi czekać na naszą odpowiedź, no i dla nas, bo potrzebujemy zareagować na ten komunikat i w jaki sposób odpowiedzieć. I rozwiązanie myślę, że to jest całkiem proste, bo pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, jest uprawomocnienie, czyli to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, żeby dać pracownikom czy podwykonawcom pewnego rodzaju autonomię do podejmowania decyzji. A druga sprawa to zrobić instrukcję. Jeśli na przykład coś na naszej stronie internetowej ciągle się wykrzacza albo wykrzacza się w zamówieniach, to jeśli to jest ten sam i powtarzalny problem, to czy nie łatwiej jest nam zrobić instrukcję osobie, która jest po prostu ma styczność z tym problemem, zrobić ją raz, a dobrze, poświęcić na to nie wiem, 2 albo 3 razy więcej czasu niż na odpowiedź normalną, ale ten problem już całkowicie znika z naszych barków. Już więcej nas nie dotyczy. Nie mamy z nim styczności, a mimo to jest rozwiązany. Co jest chyba całkiem uczciwym układem. Kolejnym błędem, o którym mówi Tim, jest już coś troszkę mniej związanego z delegowaniem czy prowadzeniem firmy, ale jest to też dość istotne, szczególnie ze względu na produktywność, bo często wiele osób pracuje w miejscu, w którym mieszka, śpi, a tak naprawdę powinno odpoczywać. Czyli śpimy, jemy, pracujemy, odpoczywamy, spotykamy się ze znajomymi, gramy na gitarze w tym samym jednym miejscu, w którym normalnie pracujemy, albo staramy się pracować właśnie w tym miejscu, w którym normalnie powinniśmy odpoczywać. I jeśli ktoś z Was pracował zdalnie, to zapewne wie, że to jest najgorsza możliwa opcja. A już w ogóle pracowanie z łóżka to jest coś, co po prostu nie wychodzi. Tak się, znaczy w ekstremalnych sytuacjach zawsze się da, ale no, w większości przypadków spotkałem się raczej z tym, że prędzej włączę YouTube'a niż odpalę maila. Bardzo szczęśliwe jest to, że rozwiązanie w dzisiejszych czasach jest na to bardzo proste, bo nie dość, że mamy wiele miejsc, do których możemy wyjść popracować, takich jak kawiarnia, czy biuro coworkingowe, czy chociażby jakaś biblioteka albo czytelnia, to tak samo wynajęcie biura wcale nie jest taką kosztowną sprawą, więc jest masa miejsc, do których możemy wyjść, aby tylko nie siedzieć w domu, aby tylko nie wykorzystywać potencjału miejsca, które ma się nam kojarzyć z odpoczynkiem, do pracy. A pewnego rodzaju właśnie wypracowane nawyki bardzo nam pomagają w tym, żeby się skupić. I jeśli przychodzimy do miejsca, chociażby takiego jak cowork, w którym wszyscy pracują, to nam też jest o wiele łatwiej zająć się pracą. Stricte pracą i niczym innym. Szósty błąd, o którym wspomina Tim Ferriss, to, że nie przeprowadzasz szczegółowej analizy Pareta co miesiąc, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. I dla tych, którzy nie wiedzą, analiza Pareta, znaczy w ogóle ten koncept pochodzi od imienia włoskiego ekonomisty i socjologa Wilfreda Pareto, który na podstawie swoich badań, zarówno w dziedzinie ekonomii, jak i socjologii, zauważył, że 20% różnych czynników ma tak naprawdę wpływ na 80% efektów, jakie otrzymujemy. I to nie jest zawsze tak, że ta reguła jest sztywna, że to jest zawsze 80-20, bo to może być również 10-90, 30-70 i tak dalej. Chodzi przede wszystkim o to, że zawsze jest jakaś grupa czynników, mniejsza grupa czynników, która tak naprawdę powoduje większą część efektów. Tak jak 20% uczniów w klasie będzie powodować 80% hałasu, tak może być też w przypadku, jeśli prowadzicie firmę, że 20% klientów będzie tak naprawdę powodować 80% zysków. Analiza Pareta jest bardzo warta wykonania, szczególnie jeśli masz tendencję do skupiania się na robieniu wszystkiego, a przez to tracisz bardzo dużo czasu i energii, bo okazuje się, że większość rzeczy, które robimy, po prostu ma bardzo marginalny wpływ na to, jakie ostatecznie otrzymujemy efekty. Rozwiązanie tego natomiast jest o tyle bardzo proste, że chodzi o zidentyfikowanie działania, czy też w przypadku, jeśli masz powiedzmy firmę i chcesz to w kontekście biznesowym zastosować, to zidentyfikowanie klientów czy produktów, które dają ten największy zysk, lub właśnie działań, które mają tak naprawdę największy wpływ na ciebie czy na twój biznes. Może się okazać, że tak naprawdę 20% produktów, które spożywasz w ciągu dnia, ma w 80% wpływ na to, jaką ostatecznie masz wagę. Może się okazać, że przykładowo, jeśli jesz 5 posiłków dziennie, ale jeden z nich jest złożony z pączka jogurtu i połowy czekolady, to tak naprawdę ten jeden posiłek będzie miał największy wpływ na to, że masz nadwagę. I co ciekawe, no wtedy jest o tyle proste, że eliminujesz ten jeden, zamieniasz go z czymś i twój problem jest rozwiązany. To jest właśnie piękno zasady Pareta. Siódmy błąd, o którym mówi Ferris, to jest to, że nieustannie dążymy do perfekcji we wszystkim. Tutaj podaję bardzo fajny przykład nauki języka obcego, bo według jego doświadczeń, on jest akurat osobą, która chyba zna 6 języków, jeśli dobrze pamiętam, to 95% poprawności w danym języku, nie mówię, że 95% słów wszystkich, które są używane, ale taką poprawność w 95% jesteśmy w stanie osiągnąć w około 6 miesięcy. Natomiast, żeby dojść z tym poziomem poprawności do 98% na przykład, czyli zwiększyć ją o kolejne 3, potrzebujemy około 20 lat. I teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie we wszystkich obszarach naszego życia poświęcić 20 lat na to, żeby rozwijać się i dążyć do tej perfekcji? Czy nie lepiej będzie na przykład tak? To jest właśnie to rozwiązanie, które proponuje Tim, no bo nie jesteśmy w stanie być najlepsi, dosłownie najlepsi w każdej jednej rzeczy, której się dotkniemy. Owszem, będą jakieś kluczowe działania, ale to nie jest tak, że we wszystkim będziemy najlepsi. I właśnie rozwiązanie, które podaje Tim, to jest to, żeby wybrać kilka obszarów, w których chcemy być najlepsi. Kilka obszarów ekspertyzy, w których po prostu będziemy się angażować jak najbardziej, ale resztę zostawić po prostu na drugi plan. Jeśli się tego uczymy, czy potrzebujemy jakiejś danej umiejętności, to zostawić ją na poziomie zadowalającym. Często jest tak, że chcielibyśmy być dobrzy w biznesie, chcielibyśmy być dobrzy, jeśli chodzi o obsługę klienta, chcielibyśmy być dobrzy w marketingu, w analityce finansowej, we wszystkim. A tak naprawdę, żeby coś robić idealnie, potrzebujemy się bardzo mocno skupić na tym obszarze. A ciężko się skupić na wszystkich obszarach. Może jeszcze zechcemy na przykład nauczyć się gotowania. No to znów, żeby nauczyć się świetnie gotować, potrzeba poświęcić naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo czasu. Więc będzie to dość trudne. Kolejny błąd, już ósmy, to jest to, że nadajemy priorytety sprawom, które są mało pilne, by w jakiś sposób usprawiedliwić potrzebę pracowania. No bo niektórzy mają tak, że lubią być zajęci. Szukają problemów tam, gdzie ich nie ma lub szukają sobie na siłę roboty, bo chcą się czuć zajęci. To jest troszkę to, że o czym mówiliśmy w punkcie pierwszym. No i przez to są ciągle zmęczeni, nieefektywni i tak naprawdę nie zastanawiają się nad tym, co jest tak naprawdę ważne do zrobienia w tej chwili. Chwytają się pierwszej, lepszej akcji, żeby po prostu coś robić, żeby nie było, że się obijają. I rozwiązanie tutaj jest całkiem proste. Dobrze jest zaczynać dzień pracy, czy dzień jakiegokolwiek działania, które mamy zaplanowane, od ustalenia tego, co jest ważne. Bo możemy mieć listę zadań, ale jeśli na tej liście jest 20 punktów, 20 rzeczy, które mamy dzisiaj zrobić, to teraz pytanie, które możemy wykorzystać do tego na przykład analizę Pareta, czyli które 20% z tego, co mam zrobić, czyli w tym wypadku to będzie 5 zadań, tak? 5 zadań, nie, 4 zadania, to będą 4 zadania, które z tych 4 zadań jest w stanie przynieść mi największe efekty. Wybrać te 4 zadania i to od nich zacząć. Jeśli mamy problemy ze zdefiniowaniem tego, to jest na to bardzo fajny sposób. Nazywa się to macierz Eisenhowera. Ta macierz wygląda w ten sposób, że jest to kwadrat podzielony na 4 ćwiartki. Jedna ćwiartka to jest to, gdzie wpisujemy rzeczy, które są ważne i pilne. W drugą ćwiartkę wpisujemy rzeczy, które są ważne, ale nie są pilne. Możemy je zrobić równie dobrze za tydzień i nic się nie stanie. W trzeciej ćwiartce wpisujemy rzeczy, które są nieważne, ale są pilne. Czyli jakby ich istotność jest niewielka, ale jeśli nie zrobimy ich teraz, to będzie to miało jakieś swoje konsekwencje. Może nieduże, ale będzie miało. I w ostatniej ćwiartce wpisujemy rzeczy, które są ani nieważne, ani niepilne. I cały trik polega na tym, że jak już sobie to zrobimy, to teraz możemy bardzo łatwo zdefiniować, co robimy z zadaniami w każdej z tych ćwiartek. Bo tak, rzeczy od końca, nieważne i niepilne, tak naprawdę ich w ogóle nie powinniśmy robić. Skoro one nie są ani istotne, ani nie są w żaden sposób pilne, no to po co się w ogóle nimi zajmować? Rzeczy, które są nieważne, ale pilne, w jakiś sposób istotne, to powinniśmy je wydelegować. Rzeczy, które są ważne, ale nie są pilne, możemy zostawić na później, a te, którymi powinniśmy się zająć w pierwszej kolejności, to są rzeczy ważne i pilne. I to one przechodzą na samą górę listy i to od nich zaczynamy działanie. Błąd numer 9, i to jest ostatni błąd na naszej liście, to to, że zaniedbujesz społeczny wymiar życia. Czyli czasem tak bardzo skupiamy się na realizacji naszych celów i marzeń, albo tak bardzo zatapiamy się w pracy, że zapominamy, że wokół nas są ludzie. I często jest tak, i o tym się chyba najczęściej mówi w kontekście różnych filmów nawet i książek, że tak naprawdę ludzie, którzy pracują non-stop i nie interesują się ludźmi, którzy są wokół nich, koniec końców zostają samotni na świecie i po prostu nikt się nimi w efekcie nie interesuje. Chyba najlepszym tego przykładem jest opowieść wigilijna, którą prawdopodobnie każdy z was zna, w której poznajemy historię Scrooge'a i on podczas świąt Bożego Narodzenia ma możliwość poznania przeszłych, teraźniejszych i przyszłych świąt, jak one będą wyglądały. I to wprowadza w nim zmianę, gdzie on nagle staje się osobą, która zaczyna dbać o innych. To jest bardzo piękna historia i myślę, że fajnie podsumowuje to i fajnie opowiada o tym, dlaczego społeczny wymiar życia, czyli to, żeby otaczać się osobami, które są dla nas ważne i po prostu być dla nich dobrym człowiekiem, jest bardzo ważne, żeby wieść spełnione i dobre życie. Podsumowując, rozmawialiśmy dzisiaj o książce Tima Ferrisa 4 godziny tydzień pracy i chociaż, wybaczcie, że nie omówiłem jej w całości, myślę, że jest na tyle obszerna i na tyle warta przeczytania, że chętnie zrobicie to samodzielnie. A jak nie, to w razie czego macie bardzo dużo streszczeń dostępnych w internecie, więc ufam, że nie potrzebujecie mojego talentu zbierania, żeby do nich dotrzeć. Taki mój najważniejszy wniosek, który w ogóle wyciągnąłem z niej, to jest to, coś, o czym nie mówiłem w ogóle w tym odcinku, ale to jest to, żeby zadawać lepsze pytania. Tak jak nawet zauważyliście, kiedy omawialiśmy te błędy, to od rozwiązania tych problemów, które tam stoją, często dzieli nas albo jedna dobra rada, albo jedno dobre pytanie, które będzie nam zadane. Typu, co jest dla ciebie ważne dzisiejszego dnia? Albo jakie działania dadzą ci największe efekty? I w tej książce Tim bardzo często, w ogóle każdy rozdział jest zakończony takimi pytaniami lub czasem wyzwaniami pewnymi, które mamy wykonać. I jest to o tyle istotne, myślę, że to, jakie sobie pytania zadajemy, tak naprawdę kieruje w jakiś sposób naszym życiem. Niektóre pytania mogą nas kierować w stronę problemów, pogłębiania ich, kiedy doszukujemy się czegoś, co jakby i tak wiemy, że już jest słabe, a niektóre pytania mogą nas kierować w stronę rozwiązań, mogą nam dawać energię do działania. Więc to, w jaki sposób sobie je zadamy, w jaki sposób właściwie wstawiamy je sobie w głowie, może wpłynąć na to, co w efekcie będziemy robić i jaki będzie kierunek naszego życia. I oczywiście to nie wszystko, bo tak jak zapowiadałem wcześniej, na początku jest pewnego rodzaju niespodzianka. To znaczy, po przeczytaniu tej książki pomyślałem, że fajnie by było, jeśli jakby, skoro już o niej mówię, to żebym mógł się w jakiś sposób wami z nią podzielić. Z nią wami podzielić, tak dokładnie. Napisałem więc do wydawnictwa MT Biznes, które wydało tą książkę, 4 godziny tydzień pracy. No, ale jak się mogłem domyśleć, no to książka, która została wydana w 2007 roku, prawdopodobnie nie będzie miała już egzemplarzy promocyjnych, ale pani Olga z wydawnictwa MT Biznes zaproponowała, że może mi podesłać książkę 4 godziny, by zostać mistrzem nie tylko w kuchni, również autorstwa Tima Ferrisa, która jest troszkę zmienioną i zaktualizowaną wersją książki 4 godziny mistrz kuchni, żebym po prostu w ramach pewnego rodzaju rozdania, no bo nie konkursu, ale bardziej rozdania, mógł przekazać ją któremuś ze słuchaczy. I tak się właśnie stanie. Regularna cena tej książki to 59 zł 90 groszy, ale wy możecie mieć ją za darmo, to znaczy jedna osoba z was. I myślę, że zrobimy coś takiego. Ponieważ tytuł tej książki to 4 godziny, by zostać mistrzem nie tylko w kuchni, czyli totalny poradnik, jak żyć i osiągać nieprzeciętne wyniki w dowolnej dziedzinie, to bardzo chciałbym wiedzieć, w jakiej dziedzinie, w jakim obszarze życia albo w jakim obszarze zainteresowań chcesz zostać mistrzem i dlaczego ta książka może ci w tym pomóc. Do 13 grudnia 2018 roku zostaw komentarz na blogu pod wpisem do tego odcinka na stronie książkikoreuczą.pl/KKU28, jak 28 odcinek podcastu Książki, które uczą. I spośród wszystkich odpowiedzi wybiorę jedną osobę, która moim zdaniem najlepiej opisała swoją chęć osiągania nieprzeciętnych wyników w dowolnej dziedzinie, w której to opiszę, i tej osobie właśnie wyślę tę książkę. Powtórzę raz jeszcze, że na odpowiedzi czekam do 13 grudnia 2018 roku. I to by było na tyle. Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Cieszę się, że byłeś ze mną, że wysłuchałeś do końca i mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie ciekawego. Słyszymy się w takim razie za 2 tygodnie.